Niedziałek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Oba dzisiejsze czytania mówią o ocaleniu kobiety. W pierwszym czytaniu Zuzanna i starcy. Zuzanna jest fałszywie oskarżona w wyniku intrygi, w wyniku podstępu, w wyniku żądzy, niesprawiedliwych sędziów, ale zostaje ocalona przez sprawiedliwego proroka Daniela, który nie zgadza się, który demaskuje zło przewrotnych, podstępnych, złych ludzi i ocala krew niewinną, jak mówi to czytanie w ostatnim zdaniu. W tym dniu ocalono krew niewinną. Natomiast różnica między tym czytaniem a Ewangelią jest taka, że Jezus ocala winną. Właśnie Zuzanna jest niewinna, natomiast kobieta przyłapana na cudzołóstwie jest winna i zgodnie z prawem żydowskim zasługuje na śmierć, zasługuje na ukamienowanie. Kontrast tych czytań polega właśnie na tym, że w pierwszym czytaniu niewinna Zuzanna jest ocalona przez Boga, zwraca się do Boga, wie, że Bóg jest jej jedyną nadzieją, nie ma już nikogo na swoje ocalenie i Bóg słyszy jej głos i Bóg ją ocala i Bóg ocala krew niewinną. I to jest już niezwykłe samo w sobie, bo w świecie tak pełnym niesprawiedliwości jedynym ocaleniem, jedynym ratunkiem dla niewinnego jest zwrócić się do Boga i ta historia pokazuje nam, że Bóg słucha tej modlitwy, że Bóg słyszy modlitwę niewinnego i ocala niewinnego. Natomiast Ewangelia pokazuje nam rzecz jeszcze bardziej zdumiewającą, jeszcze bardziej niezwykłą, że Bóg ocala nie tylko niewinnego, ale że Bóg ocala winnego. Bo ta kobieta przyłapana na cudzołóstwie jest w rzeczywistości symbolem Izraela, bo Izrael jest niewierną oblubienicą Boga i Kościoła, bo Kościół jest oblubienicą Chrystusa i również jest niewierną oblubienicą. Święty Ambroży nazywał Kościół po łacinie casta meretrix, to znaczy czysta nierządnica. Nierządnica to znaczy po prostu prostytutka, więc to jest oksymoron, to jest sprzeczność. Nie może być czystą nierządnica, a jednak tak właśnie nazywał Kościół Święty Ambroży, bo Kościół składa się z ludzi niewiernych Bogu, z grzeszników, a jednak właśnie przez przymierze w Chrystusie, przez Chrystusa staje się czysty, oczyszczony. I dla świętości Kościoła wystarczy sama świętość Jezusa, sama świętość Maryi. Ale Kościół jest święty świętością świętych, tych, którzy już odeszli, tych, którzy już są w niebie. Ale Kościół jest święty także wtedy, kiedy grzesznik się nawraca. Człowiek, który przystępuje do spowiedzi ze szczerą skruchą w sercu, jest czysty, jest oczyszczony właśnie swoją skruchą, właśnie przyjęciem Bożego miłosierdzia. Mimo, że popełnił grzechy, jest już czysty, a wraz z nim cały Kościół staje się czysty. I ta scena jest właśnie dlatego tak bardzo symboliczna. Znaczy, w tej kobiecie każdy z nas jest grzesznikiem. Zresztą ci, którzy chcieli ją ukamienować, muszą odejść upokorzeni i zawstydzeni właśnie dlatego, że wiedzą, że są grzesznikami tak jak ona. Jezus pisze palcem po ziemi i to pisanie palcem po ziemi. Niektórzy egzegeci interpretują, że Jezus pisze pierwsze słowa dekalogu, pokazuje przykazania Boże, które zostały złamane przez tych, którzy chcą ją ukamienować. Więc odchodzą, począwszy od najstarszych, czyli od tych, którzy mają najwięcej grzechów na sumieniu. Z tą kobietą powinien umieć utożsamić się każdy chrześcijanin, bo pokusą jest chcieć utożsamić się raczej z tymi, którzy chcą ją potępić. Bo znajdujemy sobie zawsze kogoś gorszego od nas, kogoś godnego potępienia. I może nie chcemy rzucać kamieniami w sposób fizyczny, ale w różny sposób w naszych rozmowach, w naszych słowach, gestach Jesteśmy gotowi potępiać, jesteśmy gotowi oburzać się, bulwersować. No więc Jezus nie pozwala tym ludziom potępić tej kobiety. Muszą się oddalić, muszą uznać, że sami są też grzesznikami. I jej też nie potępia. Nikt ciebie nie potępił, ja ciebie też nie potępiam. Idź, ale od tej chwili już nie grzesz. Czyli Jezus nie usprawiedliwia grzechu, nie mówi, że nic się nie stało, bo to jest kolejna pokusa. Jedną pokusą było właśnie taką, żeby potępić tą kobietę za wszelką cenę, a druga pokusa, dużo bardziej współczesna, to jest, żeby powiedzieć, że nie było żadnego grzechu, że nie mają za co ją potępić. Że to jest współczesność, to jest czas, w którym bagatelizuje się tragedię rozwodu, w którym młodzi ludzie mieszkają razem przed ślubem, gdzie grzech, który dawniej był nazywany wprost grzechem wołającym o pomstę do nieba, czyli grzech homoseksualizmu, jest wynoszony na sztandarach jako prawo człowieka. Jezus mówi, idź, ale od tej chwili już nie grzesz. Nie usprawiedliwia grzechu. Nie mówi, że grzech nie jest grzechem. Grzech jest grzechem. Grzech jest straszny. Grzech niesie śmierć. Ale Jezus weźmie ten grzech na siebie. Także grzech tej kobiety. Ten grzech będzie ukrzyżowany w Jego krzyżu. I jesteśmy wszyscy odkupieni Jego miłością. Ale konsekwencją tego powinna być nasza miłość. Jeżeli On nas tak ukochał, że przebacza nam, tak jak przebaczył tej kobiecie, to my powinniśmy kochać Go tak, jak ukochała Go ta kobieta. Jak w tej scenie, gdzie kobieta myje stopy Jezusa, a faryzeusze znowu się oburzają. Na co Jezus odpowiada, że komu mało się odpuszcza, mało miłuje, a komu wiele się odpuszcza, wiele miłuje. I to jest nasze zadanie, nasze główne życiowe powołanie. Być wdzięcznym Bogu za Jego miłość odkupieńczą, za to, że Jezus nam przebaczył, że za nas umarł. I wszystko, co możemy zrobić, to kochać Jezusa i z miłości do Niego kochać bliźniego i przebaczać. Bo nam zostało przebaczone. Bóg jest Bogiem, który ocala, Bóg jest Bogiem, który przebacza i ocala nie tylko krew niewinną, ale ocala także nas winnych, jeżeli zwracamy się do Niego z miłością, w pokorze, uznajemy nasz grzech. Wtedy doświadczamy Jego miłosierdzia. Jak powiedział Jezus świętej Faustynie, im większy grzesznik, tym ma większe prawo do mojego miłosierdzia. Nie starajmy się zatem za wszelką cenę pokazywać siebie w lepszym świetle niż jesteśmy, usprawiedliwiać, przerzucać winy na innych, ale właśnie z pokorą stanąć przed Bogiem, nazwać rzeczy po imieniu i doświadczyć, że grzesznik, który przychodzi do Jezusa, doświadcza ogromu miłosierdzia Bożego.